Zaprosiłam dzisiaj wyjątkowego gościa do rozmowy na temat niepłodności, na temat płodności, na temat w ogóle tego, jak postrzegamy rolę męską w zmaganiach z niepłodnością, czy nasze damskie sposoby postrzegania tej choroby. Tym wyjątkowym gościem jest mój własny, prywatny od 17 lat mąż Piotr Szostak, a potrzebę przeprowadzenia tej rozmowy niosę w sobie od dłuższego czasu i cieszę się, że nadarzyła się okazja i możemy usiąść i wspólnie porozmawiać na temat kilku zagadnień wokół niepłodności, wokół płodności i jego znaczenia i mamy nadzieję, że ta rozmowa wniesie odrobinę czegokolwiek do Waszego życia. Partnerem dzisiejszej rozmowy jest firma Nutrofarma, producent Mioveli Pro oraz Nucleox Pro, suplementów wspierających męską i żeńską płodność. Takiej rozmowy jeszcze nie nagrywałam. Ja się denerwuję. A ty?
Nie wiem jeszcze.
Jeszcze nie wiesz?
Jeszcze nie wiem, co mnie czeka.
A dostałeś listę pytań?
A 15 minut wcześniej, może tak. Może dwie
godziny. Nie
sobie. Miałem czasu, żeby się zapoznać.
No dobra. No to słuchaj, to jak już tu jesteśmy, kamera jest włączona, binkroporty włączone, stres już schodzi, no to zebraliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o poważnym, ważnym temacie. Niepłodność jest plagą. Ty to wiesz, ja to wiem, nie mamy co do tego wątpliwości, biorąc pod uwagę statystyki. No i mnie bardzo ciekawi to, jak ty postrzegasz w ogóle wpływ niepłodności męskiej na taki obraz męskości faceta w XXI wieku.
Okej, ciężki temat. Znaczy ja nie chciałbym mówić za wszystkich facetów, bo nie jest to moja rola, a poza tym jakby nienawidzę generalizować. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jakby co ja uważam na ten temat, no to rzeczywiście można powiedzieć, znaczy nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest kryzys męskości, bo tak nie odczuwam, ale biorąc pod uwagę periodyki, różnego rodzaju publikacje, to mówi się o czymś takim, jak faceci nie potrafią się odnaleźć, ale tak naprawdę, idąc do sedna, czyli niepłodności, tak naprawdę to jest, wydaje mi się, dużo szerszy temat, bo ogólnie rzecz biorąc, obecnie to, co widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o ogólnie nasze zdrowie, to jak się odżywiamy, jak źle się odżywiamy, jak mało ruchu mamy, tak naprawdę powoduje, że niepłodność, która wcześniej była takim czymś bardzo wyjątkowym, w sensie jakby w ogóle nie mieliśmy nic stosownie, ja również też nigdy nie patrzyłem na siebie pod kątem płodny czy niepłodny, bo to było jakby dane od samego początku, to teraz, szczególnie przy okazji jakby naszych starań, jakby uwidoczniło się rzeczywiście, że to jest duży problem. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy poszliśmy do kliniki, gdzie, że tak powiem, myślałem, że tam będzie kilka osób, a tam były tłumy, praktycznie prawie taśma produkcyjna. Jakby, i rzeczywiście i byli tam przede wszystkim młodzi ludzie. Jakby,
a poczułeś ulgę wtedy, jak zobaczyłeś, że nie jesteś sam, że my nie jesteśmy sami w tym?
Myślę, że czy może to nie była ulga, to było, pierwsze to było przerażenie. W sensie, bo no wiadomo, sytuacje są takie, że coś cię spotyka i musisz sobie z tym radzić. I naprawdę ja byłem lekko przerażony, że tyle osób i tak młodych osób tak naprawdę. I potem jak zaczęliśmy naszą, można powiedzieć, batalię o dziecko, no to uzmysłowiłem sobie, że rzeczywiście to, jak obecnie środowisko i właśnie to, jak się, przepraszam, że się prowadzimy, jak bardzo wpływa na tak podstawowy aspekt każdego człowieka, jak właśnie kwestie rozrodczości. Bo pamiętam moje pierwsze badanie i to chyba było po jakiejś imprezie.
Te pamiętne badania.
Tak, i rzeczywiście pierwsze badania mojego nasienia i to było jakieś po prostu, one tam były jakieś takie dziwaczne, wtedy to się trochę przeraziłem. Potem zrobiliśmy kolejne już po tydzień po imprezie. To też pokazało, jak alkohol wpływa tak naprawdę na ruchliwość plemników i ogólnie rzecz biorąc. I tak ja sobie popatrzę na przestrzeni lat, jak ja z racji tego, że no, staraliśmy się o to dziecko, praktycznie, że tak powiem, statystycznie rzecz biorąc, jestem powyżej średniej, jeżeli chodzi o badanie nasienia, no to rzeczywiście
ilości badań,
tak, to widziałem, jak z wiekiem tak naprawdę robi się coraz większy problem.
Tak.
No i to, że ja pamiętam taki okres, kiedy rzeczywiście musieliśmy się wziąć za siebie, ja też, jeżeli chodzi o palenie, picie, w sensie off, plus jakby kwestia diety i jak to automatycznie wpływało na w przypadku, wiesz, na jakość na jasienia. Więc wracając do twojego pytania, bo trochę tak, jeżeli chodzi o męskość, znaczy mi się wydaje, że tak naprawdę teraz, znaczy jest takie powiedzenie, że facet to musi urodzić syna, zbudować dom i posadzić drzewo. Ja trochę jakby parafrazując to raczej patrzę na to, że nie urodzić syna, tylko urodzić ogólnie dziecko, znaczy w sensie spłodzić dziecko. Bo raczej
to jest wyzwanie teraz, nie?
Tak, właśnie chodzi o to, że teraz ta część związana z tym podstawowym, takim można powiedzieć najprostszym dla faceta, jakby spłodzić dziecko, okazuje się, że to jest zagrożone.
No bo widzisz, bo przez lata w ogóle jako społeczeństwo, jako globalnie też, tak, ja już to nie mówię abstrahując od naszego kraju, ale w ogóle globalnie, mam takie wrażenie, że przez bardzo, bardzo długi czas żyliśmy w takim błędnym przekonaniu, że niepłodność to jest czynnik żeński i że to zawsze musi wynikać, no bo wiesz, no bo co tam może dolegać facetowi, nie? To było takie przekonanie. Ale widzimy już, że te statystyki no, się porównują, nie? Teraz masz praktycznie 50-50, że masz, wiesz...
Tak, ale wiesz, to jakby ja z racji teraz swojej pracy dużo, wiesz, mówię o well-beingu ogólnym i o zdrowiu tak naprawdę i można powiedzieć, że my jako gatunek ludzki ogólnie rzecz biorąc jedziemy na coś, co ja nazywam wadliwym autopilocie. No. To znaczy, że mamy coraz mniej ruchu, jedziemy coraz bardziej przetworzone jedzenie, które jest wysokoenergetyczne, więc które tak ile energii nie potrzebujemy. Do tego dochodzi jeszcze stres, który jest coraz bardziej powszechny, już stosujemy się już wszystkim, plus jeszcze sen, który jakby, czyli poprawna regeneracja, jak to nałożymy, okaże się, że my jako gatunek ludzki przede wszystkim jedziemy na wadliwym autopilocie. I to się tyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jakby, jakbym tutaj nie patrzył na to, czy, bo problem właśnie niepłodności to jest jakby rzeczywiście społeczeństwo jest takie jakieś przeświadczenie, że to głównie problem kobiet. No jednak dane i rzeczywistość jest zgoła inna.
Dokładnie. Ale wiesz, dlaczego powiedziałam, zapytałam o to poczucie męskości? Bo ja ostatnio dostałam po głowie za takie zdanie, że płodność jest sexy i że na pewnym etapie związku, jak już tworzysz, wiesz, coś wspólnego z kimś, z drugim człowiekiem, partnerem, no to postrzeganie partnera przez pryzmat ewentualnego rodzica, ojca, matki, swojego dziecka, no, w wielu związkach jest naturalnym krokiem, nie? Naturalnym takim etapem. I ja bardziej to miałam na myśli, a dostałam po głowie, bo no wiesz, no to jest trochę seksistowskie. Ty uważasz, że faktycznie tak jest, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie, wiesz, zdrowotne rzeczy, nie? To jak się prowadzimy, ten błędny autopilot, jak ty tam go nazywasz. To czy to faktycznie dzisiaj, mówiąc o płodności w takim kontekście, zahaczamy o seksizm, czy raczej, wiesz...
No, nie, ja nie patrzę na to w taki sposób. Nie wiem, dlaczego można to jakby w kategoriach seksizmu, no bo, wiesz, rozrodczość, ogólnie rzecz biorąc, płodność, no to jest podstawowa jakby...
Ale wiesz, ty to wiesz, ja to wiem. Osoby, które są w środku, nie? Jakby takiego grajdołka niepłodnościowego, ale dla kogoś, kto myśli, że nie ma w ogóle problemu z płodnością i że to w ogóle nie jest temat, który kiedykolwiek może jego dotyczyć, no on patrzy troszeczkę przez taki pryzmat,
no,
wiesz.
No tak, ale to jest kwestia też edukacji, bo to się zmienia. Zauważ jedną rzecz, że jakby jak podchodzimy do medycyny, tak naprawdę jest taki trend, który się nazywa seeker to healthcare, czyli rzeczywiście patrzymy na medycynę i ogólnie na lekarzy tak bardziej transakcyjnie. Coś mi dolega, to idę do lekarza. Mhm. Natomiast to już nie wystarcza. W sensie, skoro jedziemy na tym błędnym autopilocie, no to jakby diagnostyka i profilaktyka jest to coraz bardziej kluczowa. Ja myślę, żeby się nie obudzić, przepraszam za określenie, z ręką w nocniku, no to właśnie coraz więcej będzie takiego odkrywania tego, aha, czyli jakby, no ja powinienem się badać. Teraz jest tak, że facet po 40 powinien zrobić tam x badań. Tak. Ja uważam, że za chwilę będzie facet po 30 powinien zrobić x badań, a kto wie, za kilkadziesiąt lat może być facet po 20, może się będzie musiał badać. Bo rzeczywiście jakby, no robimy wszystko, żeby, wiesz, człowiek jako gatunek ludzki ma tą przypadłość, że może kreować rzeczywistość. Jakby żadne inne gatunek nie potrafi tego robić. I my kreujemy tą rzeczywistość w taki sposób, nasz mózg nas kreuje, że chcemy, żeby było wygodnie. Tak? Czyli żyjemy teraz na trzech krzesłach. Krzesło w pracy, krzesło do pracy i krzesło po pracy. I jakby zero ruchu, śmieciowe jedzenie. to wszystko będzie miało swoje konsekwencje.
To prawda. Ale skoro zahaczyłeś o te badania i w ogóle tą profilaktykę, to powiedz mi, bo to jest trochę moje takie wewnętrzna potrzeba, żeby poruszyć ten temat, ale też mam takie wrażenie, inaczej nie mam wrażenia, każda jedna kobieta, z którą rozmawiam podczas moich konsultacji, mi to mówi, że pamiętasz, jak my byliśmy w trakcie zmagań i starań o nasze dziecko, ja miałam takie momenty całkowitych dolin, prawda, że psychicznie generalnie nie, no pozostawałam wiele do życzenia, jeśli chodzi o, wiesz, o funkcjonowanie, a niepłodność dotyczy dwojga ludzi. My zawsze jesteśmy w niepłodności, zmagamy się z nią, niepłodność jest wyzwaniem pary, ona nigdy nie jest, wiesz, i w ten sposób patrzymy na to, ale wiele kobiet, będąc w tej otchłani, w tych czarnych wizjach i tak dalej, powtarza mi jak mantrę, że ich partnerzy mają w sobie bardzo dużo optymizmu, ale jednocześnie na przykład unikają regularnych suplementów, unikają wizyt u lekarza, nie wiem, no nie dbają jakoś specjalnie o tą profilaktykę w ogóle, a co dopiero mówić o tym, żeby na przykład, wiesz, facet wsiadł, poszedł, nie wiem, zadzwonił, umówił się do androloga i sobie zrobił na przykład badanie prostaty albo po prostu zwykły seminogram. I ja bym chciała, żebyś ty mi wyjaśnił to, albo nie mi może bardziej, ale bardziej może jakoś tam, nie wiem, do tych facetów przemówił. Co was blokuje przed tym, żeby, wiesz, zobaczyć czarno na białym, na czym stoicie? I druga część mojego pytania, czy wy w trakcie zmagań z niepłodnością faktycznie jesteście takimi optymistami, jak, wiesz, mówicie, czy to jest jakiś sposób maskowania waszych, nie wiem, wewnętrznych lęków?
Mówię, nie chciałbym mówić za wszystkich facetów, natomiast jakby ja myślę, że to jest pewna pragmatyczność związana z tym, no jednak, wiesz, jestem zdania, bo to jest oczywiste, że są różnice między kobietą a mężczyzną, tak naprawdę, jakby fizyczne, jakby i to, jak podchodzimy do wielu spraw. I tutaj z mojego punktu widzenia ta kwestia akurat wspomagania, pamiętam ciebie przy okazji naszej wspólnych zdań, to była kwestia jakby naturalna związku partnerskiego, który tak, właśnie polega na tym, że no wiesz, są czasy, kiedy ty mnie wspierasz, są czasy, kiedy ja cię wspieram. Jakby, i to był moment, w którym też jakby ja pamiętam, że ja jestem umysł ścisły, ja wierzę w medycynę i kiedy rozpoczęliśmy ten proces, wiadomo było, że prędzej czy później dojdziemy do in vitro,
tak.
Więc jakby biorąc pod uwagę nawet statystyki i tak dalej, no masz dwie opcje, tak, albo iść bardziej pozytywnie, albo, że tak powiem, negatywnie. I wiemy, jak działa placebo, że działa,
no,
więc
działa.
Jakby z punktu widzenia racjonalnego lepiej jest to jakby tak, wydaje mi się, realizować, ale tutaj głównie wydaje mi się, to była kwestia właśnie związku partnerskiego i tego, że no wiesz, no jesteśmy w tym razem jakby i no...
Bo wiesz, ty mnie chroniłeś bardzo, my mieliśmy nawet taki układ, że ty czytasz, ty wiesz, sprawdzasz, ty weryfikujesz, ja miałam zakaz wchodzenia na internety, szukania informacji i tak dalej, pamiętasz to nas trochę?
No tak, tak, no bo... No
wiesz, bo... Taki mieliśmy podział, nie? Ja nie ukrywam, że mnie to trochę ratowało przed, wiesz, takim całkowitym, bym powiedziała, rozpadem, ale z drugiej strony ja rozumiem, co mówią mi te kobiety, z którymi ja rozmawiam, bo my w pewnym momencie takiego, wiesz, takich dolin psychicznych nie tyle, co potrzebujemy optymistycznego partnera, ile partnera, który będzie z nami przeżywał naszą własną psychiczną dolinę. No i tego nam trochę brakuje.
No tak, znaczy, wiesz, ogólnie rzecz biorąc...
Wiesz, takiego towarzyszenia w tym mówienia, wiem, że jest ci źle.
Wiesz, no, cechą męską jest kwestia niesłuchania, nie? Ja mogę powiedzieć, że z tym mamy największy problem, ale wiesz, ale z drugiej strony, jak popatrzymy właśnie na kwestie relacji, wiesz, damsko-męskich, no to też jest kwestia tego, że często ja słyszę coś takiego, że jakby, no ja bym chciał, żeby mój facet coś tam robił i tak dalej. Wystarczy mu powiedzieć, my jesteśmy bardzo prosty w życiu.
Jakby. A jak mamy powiedzieć? Poczekaj, bo ja wiem, jak powiedzieć do ciebie, a tak jestem ciekawa, czy jakiego rodzaju komunikatów facet nie cierpi, które powodują u niego, że on powie... A ani cholery, a właśnie, że nie.
A nie,
pójdę.
Wiesz co, facet nie cierpi braku komunikatu. Okay. Bo wiesz, jakby to jest największy problem, nie? No bo jeżeli coś oczekujesz, no to jakby nie mamy jeszcze tej umiejętności wchodzenia w drugi mózg i czytania w myślach.
Wróżkami nie jesteście.
Dokładnie, więc wiesz, nie dość, że biorąc pod uwagę tego, jak też wiesz, każdy z nas podejmuje inaczej decyzje. Tak. Wiadomo, kobiety jakby, nie wiem, czy to jest naukowo udowodnione, czy nie, ale bardziej emocjonalnie podchodzą do wielu rzeczy. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że właśnie ta bariera jest zrozumienia tego, że jednak się różnimy, wiesz? Jakby mi się to też trochę nie podoba tak, że ciągle teraz tak, wiesz, kobieta i mężczyzna jakby dążymy do tego, żeby, wiadomo, zrównać się, jeżeli chodzi o kwestie praw i tak dalej, to jest oczywiste, zarobków, ale no, jesteśmy różni fizycznie, jakby tego się nie da, że tak powiem, oszukać.
A powiedz mi, jak ty z perspektywy czasu w ogóle patrzysz na te nasze zmagania i czy ty uważasz, że to, że przeszliśmy, to przez co przeszliśmy, żeby mieć naszą córkę, wpłynęło na twój sposób postrzegania w ogóle ojcostwa?
Czy wiesz, ja ogólnie pamiętam, że nie mając dziecka, jakby to jest zupełnie układ, zupełnie inny układ chemiczny w moim mózgu, tak mi się wydaje. W sensie jakby osoby, które mają dziecko, no jakby przynajmniej u mnie tak było, to się wszystko przewartościowuje, wszystko się przestawia. Jakby ja uważam, że tam jest naprawdę dużo chemii w tym. W sensie pojawiają się rzeczy, które wcześniej nie pojawiały. W sensie takim, że jakby mi się zmieniło wszystko totalnie. To znaczy tego, wydaje mi się, że osoba, która nie ma dziecka, nie jest w stanie tego jakby nawet pojąć. Okay. No bo to jest wszystko takie, wiesz, ja pamiętam przecież, jak nie mieliśmy wcześniej jakby dziecka, to było takie, jak patrzyłem na innych ojców i tak dalej, rozumiałem.
No wszystko. Byliśmy nawet trochę bardziej oceniający, nie?
No dokładnie, ale nie było czegoś takiego, wiesz, takiego, wydaje mi się, pełnego zrozumienia, bo to było takie zrozumienie, no wiem, o co chodzi, natomiast jak się już posiada własne dziecko, no to ja przynajmniej na moim przykładzie mogę powiedzieć, że mi się rzeczywiście coś tam przestawiło. I to totalnie. W sensie to, jak na przykład pamiętam, wiesz, cierpienie. Nie? Jakby głupie rzeczy, jak oglądanie filmów i cierpienie jakby innych ludzi i tak wiadomo, wpływa na nas.
Tak.
Ale mając dziecko, ja na przykład teraz idąc na film, w którym jest krzywda dziecka, ojej, to jest gorsze niż jakiekolwiek inna. Ja fizycznie czuję ból.
Ale zobacz, widzisz, jednak jesteście emocjonalni i to nie jest tak, że kobiety są bardziej emocjonalni od facetów, bo ja tu mam takie, wiesz, pytania, tematy, zagadnienia, które chciałabym tutaj z tobą poruszyć. Jeden z nich właśnie dotyczy tych emocji męskich. I jak to jest być w związku, w którym boryka się z niepłodnością, to mówię o tym, żebyś to tak, wiesz, z męskiego punktu widzenia, nie? Jakby to powiedział, bo mieliśmy wiele takich rozmów, ja wiem, jak to wygląda, ale tam osoby, które nas oglądają, może czegoś, wiesz, wyniosą z tej naszej rozmowy, z tego naszego emocjonalnego ekshibicjonizmu, który teraz uprawiamy. Ale jaka potrzeba mężczyzny kryje się za takim niemówieniem, za taką blokadą, za takim zamykaniem się w sobie w momencie, kiedy no, jako para właśnie mają wiesz, problem z
płodnością. Ja bym nie patrzył na to jako zamknięcie i blokada, w sensie jakby...
Znaczy, to tak wygląda z oczami kobiety, wiesz?
No wiem, ale właśnie to może wynika z tego, bo wiesz, bo wbrew pozorom jakby my aż tak bardzo nie analizujemy jakby sytuacji jakby i wydaje mi się, że oczywiście no wiadomo, że to nie jest tak, że facet nie ma emocji, jakby, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że to jest zamykanie. Po prostu inaczej postrzegamy niektóre rzeczy. Jakby i to, że wiesz, jakby to, że jesteśmy przerażeni, no to od razu nie znaczy, że krzyczymy. To, że jesteśmy wzruszeni, to nie od razu oznacza, że płacz, tak? To jest raczej taka, wiesz, ja na przykład po sobie, to nie jest tak, że to jest jakieś takie społecznie, że o, faceci nie płaczą i tak dalej. To jest raczej, wiesz, ja pamiętam...
Ale nie masz wrażenia, że to takie bardzo stereotypowe postrzeganie faceta wpływa na to, w jaki sposób w ogóle mężczyźni funkcjonują w obliczu trudnych wyzwań takich.
Wiem, tylko wiesz, ja nie lubię skrajności. To znaczy, wiesz, jakby nie jestem zdania, że wiesz, jakby nie przemawia do mnie tryb macho, nie i w ogóle mam wszystko gdzieś, ale też nie przemawia, wiesz, dla mnie takiego zbyt duże, nie wiem, przesadne przed banie o siebie i tak dalej. Nie? Jakby wydaje mi się, że wszędzie jest jakiś taki kompromis, czy może nie kompromis, to
balans?
Balans, o tak, to jest dobre słowo, żeby to określić, bo wiesz, ja pamiętam siebie, jak wiesz, ja jestem wielkim kinomanem, jakby do kina chodzimy.
Ciągniesz mnie za sobą
tak,
do
za każdym
kina
razem.
Co piątek.
I co zauważyłem w swoich emocjach, rzeczywiście to, że w momencie, kiedy potem jak się urodziła Sati i jak, nie wiem, jakiś film jest rzeczywiście relacja ojciec-córka, ojciec-syn i tak dalej, szczególnie ojciec-córka, wiadomo, to jakby rzeczywiście powstrzymuje się, nie? Wiesz, ta łezka już tak... Nie, ale wiesz, ale to mówię, to ja uważam, że chemicznie coś się zmienia w mózgu faceta.
Okej. A to powiedz mi w takim razie, bo my dziewczyny bardzo często się zastanawiamy, w jaki sposób, powiem to kolokwialnie, ale was podejść, nie? Żebyście jednak trochę przed nami, w obliczu tego wyzwania, jaką jest niepłodność, otworzyli się, pogadali z nami, powiedzieli, co się tam u was dzieje, wiesz, jak możemy trochę wam pomóc w tym, żebyście się, wiesz, no otworzyli jednak, nie? Tak.
Wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia ogólnie związków, jakby w sensie rozmawiania ze sobą. Mówiłem, że to może kolokwialnie zamyślić, ale tak, to jest kwestia, wiesz, jakby tak samo jak jest trudno rozmawiać o seksie, tak samo jest trudno rozmawiać o niepłodności. Jakby prawda. Wydaje mi się, że też, wiesz, mamy ten plus, wydaje mi się, naszego związku, że lubimy się również, jesteśmy przyjaciółmi.
Lubimy się, lubię cię, mimo że mnie wkurzasz bardzo często.
Wiem. Ale wiesz, ale ta kwestia właśnie partnerskich relacji i tego, że jednak, wiesz, dużo rozmawiamy, wbrew pozorom tak naprawdę zaczynasz od jednego tematu, kończysz na drugim i jednak to... Potrzeba rozmowy jakby powinna wynikać z samego związku i wtedy po kolei wiesz, otwierać te warstwy tego jakby głębszego wchodzenia, bo to też nie ma też, bo też wiesz, wyobrażam sobie sytuację, nagle wiesz, para nie rozmawia i nagle słuchaj, wiesz co, może byśmy porozmawiali na ten temat i tak dalej. Wiesz, to musi też być takie trochę, wiesz,
trzeba potrenować. No wiem, żeby to nie było na zasadzie, dobra, no to ja teraz postawię na stół gar zupy, nie? I wszyscy mają zjeść tą zupę. No. Czyli mówisz, że te podchody kobiet, wiesz, żeby otworzyć swoich facetów, to jest w twoim odczuciu, że to raczej tak, wiesz, fundamentalnie ze związku powinno wynikać, że wiesz, mamy jakiś tam, wiesz, polot i tak dalej i gdzieś tam wiemy, w którym momencie przycisnąć, nie, żeby to, wiesz, zaklikało.
Tak. Obsługa faceta jest dosyć prosta, wbrew pozorom.
O, proszę o instrukcję, bardzo proszę. Ja jestem bardzo ciekawa, bo 17 lat i ja ani cholery nie umiem czytać tej instrukcji.
Nie, ale wiesz, jakby to jest kwestia taka, że wiesz, jest wiele memów na ten temat, niech sobie, że tak powiem...
Podeślij mi jakieś.
Ale no, tak mówiliśmy wcześniej, no kwestia jakby komunikacji, takiej, wiesz, realnych potrzeb i artykułowania ich, a nie jakby kwestii, wiesz, facet się nigdy nie domyśli, no to nie ma opcji, więc jakby wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie takiego, wiesz, porozumiewania się jakby i znajomości pary, no. I trzeba to też jakby wypracowywać, jak mówiłem wcześniej, to co rozmawialiśmy, że jednak, wiesz, my dużo ze sobą rozmawiamy i wydaje mi się, że to jest też jakby powód tego i też ważne jest to, że jednak, wiesz, jesteśmy już kilkanaście lat ze sobą i to, że każdy z nas pozycjonuje ten związek dosyć wysoko, również jest to, że właśnie, że razem, nawet jak jest konflikt, razem dążymy do rozwiązania tego konfliktu.
Tak.
I wiesz, i tutaj szczególnie męskie ego jest, wiesz...
Ale muszę przyznać, że ja akurat jestem bardzo dumna z tego, że my wypracowaliśmy sobie coś takiego, bo ty wiesz doskonale, że no, żyjesz z dziewczyną z Armenii i wiesz, co to znaczy temperament Ormianki i co ja potrafię w domu odstawić czasami. Dziękuję. No dobra, żarty żartami. Powiedz mi, drogi Piotrze, mój kochany mężu, jakbyś tak miał salę pełną facetów, mężczyzn, takich w swoim wieku, młodszych, trochę starszych, co ty byś im powiedział, żeby oni zrozumieli, że takie proste badanie jak seminogram, czyli wiesz, badanie jakości nasienia, albo no właśnie chociażby te wizyty, wiesz, profilaktyczne, to nie jest kwestia tego, że oni koniecznie muszą w związku z tym mieć później dziecko. Bo wiesz, ja mam takie wrażenie, że wiele osób, którym mówię w ogóle o tym, że płodność przeżywa kryzys, że jesteśmy w kryzysie płodności, nie? To oni, ja bardzo często słyszę taki feedback, że ale ja nie planuję dzieci, wiesz, coś tam, nie? To jest cały czas takie, wiesz, bezpośrednio wiązane z tym, czy ja na daną chwilę planuję dziecko, czy nie. Ale potem, później właśnie ty i ja wchodzimy do takiej kliniki i widzimy, że kolejka jest za drzwiami, nie? Jeszcze. I to są ludzie w naszym wieku. My byliśmy młodzi, kiedy trafiliśmy też, przecież pierwszy raz byliśmy po, nie wiem, 10 lat się staraliśmy, więc tam co jakiś tam odstęp czasu myśmy się tam pojawiali. I co ty byś powiedział facetom, bo o dziewczyny to ja tam zadbam, nie? Ale ty jako facet, który był w środku tego kotła niepłodności, żeby przemówić im trochę w imieniu faceta, że kurde, byle chłopie, idź, zrób to badanie, nie? To ci nie zaszkodzi, będziesz wiedział po prostu. Nie musisz zaraz iść i robić dziecko, tylko to jest dla ciebie, to jest dla twojej partnerki. To jest jakaś informacja o twoim stanie zdrowia, który możesz później na podstawie kolejnych badań na przykład zweryfikować albo zobaczyć, o dobra, no mam nieruchliwych tam żołnierzyków, no to bym się posuplementował czy cokolwiek, nie? Słucham ciebie, masz przed sobą 500 facetów na sali i przemawiasz.
To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia jakby pewnego zrozumienia tego, że teraz nie robiąc nic, jakby to już jest złe. To znaczy, w sensie nie przygotowując się, bo jak mówiłem wcześniej, środowisko nas i to, w jakim żyjemy, nas mocno wyniszcza. Jakby i jeżeli jesteś w związku i rzeczywiście poważnym związku, no ten temat, wiesz, dzieci ogólnie rzecz biorąc, jakby pojawia się w rozmowach, tak?
Tak.
Jakby,
czasami jakby, się pojawia, czasami
no,
tak.
No dokładnie, ale jakby jest to, znaczy wydaje mi się, że to jest coś, co powinniśmy teraz coraz bardziej się uzbrajać, w sensie wiesz, jak jesteśmy młodzi, no to najczęściej było tak, że mówiono, pamiętaj o prezerwatywach, nie?
Tak.
No bo właśnie
tak.
Przecież zajść w ciążę to jest o tak i w ogóle, nie?
No
i to w ogóle, wiesz, rozpyla się prawie, tak?
Tak.
Teraz no, już trochę jest inaczej, więc wydaje mi się, że oczywiście antykoncepcja, tak, no dla jakby ciąż, które jakby są nieplanowane, bo ja rzeczywiście też wierzę w świadome rodzicielstwo, kiedy chcemy. Natomiast jeżeli już jakby, znaczy powiem tak, to mówiłaś o tej męskości. Mi się wydaje, że teraz właśnie ta granica z tego opcja, co znaczy, wiesz, bycie męskim, to już nie takie właśnie przaśne, macho i tak dalej.
Tylko zdrowie?
Tylko zdrowie, tylko wiesz, no wiem, że to kobiety mówią, ale ja się z tym zgadzam, że najseksowniejszym organem faceta jest,
tak.
Jest jego mózg, tak? I to się też płci, że tak powiem, drugiej tyczy, przynajmniej ja tak uważam, gdzie rzeczywiście teraz ta kwestia jakby przygotowania się do tego, że okej, okay, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to, jak będziemy sobie radzić z tymi wyzwaniami, a jest to wyzwanie tak naprawdę, tak? No bo, wiesz, no mówię, to jest nie tylko płodność, to jest ogólne zdrowie tak naprawdę.
No właśnie, bo tak jak ty mówisz, to się zastanawiam teraz. Pamiętasz, kiedyś były bardzo, bardzo popularne reklamy różnych rodzajów masła, margaryn i tego typu rzeczy obniżających cholesterol.
No tak.
Ile jakby reklam potrzebowaliśmy, żeby faceci, żeby w ogóle ludzie zaczęli myśleć o, wiesz, o tym, że należy, wiesz, zbadać poziom cholesterolu, nie? To się teraz tak zastanawiam, Boże jedyny, ile lat jeszcze musimy mówić o tym, że trzeba po prostu mieć pojęcie o tym, w jakim stanie jest jakość twojego nasienia, na jakim poziomie jest rezerwa jajnikowa u ciebie kobieto, tak? I że to już nie jest, ja to tak wiesz, no trochę może to brzmi tak trywialnie, ale jednak porównuję do tych reklam, wiesz, ale tak, no, maseł, wiesz, obniżających cholesterol, bo one miały wpływ jednak na takie, wiesz, zwiększenie świadomości, że to jest coś, co no jednak wpływa na twoje zdrowie, na krążenie, na wiesz, na...
Wiesz, to jest mniej więcej tak, że jak popatrzymy na to, wiesz, jak jakby na takie typowe, wiesz, relacje damsko-męskie, nie? No to wiadomo, że kobiety szukają jakby, zawsze szukały silnych mężczyzn, którzy potrafią jakby zaradnie przejść przez życie, to teraz jakby ta, wydaje mi się, ta poprzeczka się trochę zmienia, w sensie zmienia, bo ona się podwyższa, że jednak właśnie patrzą, jak ten facet radzi sobie ze zdrowiem, tak?
W sensie... Tym bardziej, że my w ogóle jesteśmy w takim momencie w ogóle, mam wrażenie, że jednak decyzję o tym pierwszym w ogóle dziecku oddalamy, nie? Że
no tak,
dzisiaj 40 lat i pierwsze dziecko to nie jest tak. Norma, to jest jakaś, wiesz...
Może norma to...
No dobra, ale no jest to coraz bardziej widoczne, no okej, okay, może nie jest to norma, ale jest to widoczny, wiesz, trend, nie? No więc patrząc na to chociażby z tego punktu widzenia, nie? Że oddalamy tą decyzję, to tym bardziej powinniśmy, ja nie mówię o tym, że wiesz, że 20-latek, nie wiem, coś tam, dobra, to tam jestem w stanie, wiesz, ale wierzę w to, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy edukować 20-latków, żeby
ale
mieli
właśnie
świadomość.
Ja się tutaj trochę z tym nie zgodzę, bo właśnie chodzi raczej o to, że patrząc na liczne badania, wychodzi na to i to, jak spotykamy się z tym, z parami, które są 20 kilka lat tak. I już są problemy. Raczej chodzi mi o to, że tak naprawdę to już nie chodzi właśnie, czy masz 20 lat, czy masz, bo czy kiedyś było tak, że wiadomo, właśnie powyżej 40, no to pojawia się problem i tak dalej. Teraz już nie ma takiego znaczenia, bo właśnie to środowisko...
Bo problem pojawia się bardzo szybko.
Bardzo szybko, a dlaczego? Bo mówię, bo jedziemy na tym badaniu autopilocie i to działa z tak zdwojoną siłą, czyli wiesz, zero ruchu, przetworzone jedzenie, tak naprawdę to wszystko działa, stres, to wszystko działa w takiej formie, że ja nie zdziwię się, jeżeli za 20 lat jakby pokolenie 20-latków jakby to będzie, czy to będzie naturalny, może naturalny problem, nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale jakby...
Rozumiem, że to będzie po prostu szersze wyzwanie po prostu zdrowotne tak. Niż jest teraz. Ale wiesz, ja to powiedziałam w takim kontekście, że biorąc pod uwagę w ogóle w jaki sposób w naszym kraju postrzegamy kwestię niepłodności i jak wiele jest, wiesz, takich warstw tabu wokół tego, jakie jest piętno w ogóle na metodzie in vitro, w jaki sposób, wiesz, tak jest to wszystko gdzieś tam jednak jeszcze
no tak, znaczy, wiesz,
to pod tym kątem, nie? Że jednak jeszcze chyba nie mamy takiej gotowości, wiesz mentalnej, żeby mówić do 20-latka idź, zrób badanie jakości nasienia, aczkolwiek ja uważam, że to jest normalne, naturalne, nie wiem, jakieś takie...
Wiesz, ja patrzę na to tak, że jakby, jak mówię, kiedyś było tak, że każdy facet by default jest płodny, tak?
Tak.
A teraz właśnie chodzi o to, że to środowisko tak na nas wpływa i ten tryb życia tak na nas wpływa, że może się za chwilę okazać, że bycie płodnym to jakby, wiesz...
Seks
to
coś, to się coś zaczyna dziać?
Może nie aż tak, ale wiesz, bo to działa, wiesz, zarówno, jak mówimy, czynnik męski, czynnik żeński.
Oczywiście.
Więc to jest ogólnie rzecz biorąc problem zdrowotny, no bo patrząc na nasze społeczeństwo, no to wiesz, to są problemy z krążeniem, to jest otyłość, jakby, no...
Mnóstwo rzeczy.
To wszystko wpływa tak naprawdę. Mm-hmm.
No dobra, słuchaj, to ja mam teraz takie kończące naszą rozmowę. Jeszcze jedną kwestię, którą chciałabym z tobą poruszyć i tutaj sobie tak napisałam, to dosyć rozlegle. Kobiety będące w trakcie leczenia niepłodności metodami wspomaganymi bardzo często muszą, wiesz, wyrywać się z pracy na wizyty, na monitoringi, na wiesz, na to, tamto. Ja znam osobiście bardzo wiele historii, kiedy, nie wiem, dziewczyny wychodzą z ważnego spotkania, żeby, wiesz, zastrzyk sobie zrobić w brzuch. I ty, będąc osobą, będąc, wiesz, zajmujesz wysokie stanowisko w korporacji, w której wiesz, że, wiesz, well-being jest ważną częścią tego, w czym wy się w ogóle też zajmujecie, ale środowisko pracy kompletnie, mam wrażenie, nie jest przygotowane do tego, żeby być wspierającym środowiskiem dla tych osób, które stoją, no, zmagają się z niepłodnością. I Jakie zmiany, twoim zdaniem, powinny zostać tu i teraz, ASAP? Jesteś świadomym facetem, wiesz, co to jest niepłodność, wiesz, jakie są statystyki, przechodziłeś przez to przez wiele lat ze mną, ale co powinno się zmienić w środowisku pracy, żeby kobieta, bo to częściej kobieta niż mężczyzna, tutaj też zaznaczmy, tak, musi jednak wychodzić z tej pracy, mogła, no wiesz, czuć się bezpiecznie, że mówienie o tym, że zmaga się z niepłodnością, nie będzie równoznaczne z tym, że aha, zaraz będzie w ciąży, no to wiesz, właśnie, to szukajmy zamiennika i ale dlatego dziewczyny nie mówią na przykład o tym, nie?
Ale to się zmienia, to się zmienia. To znaczy, wiesz, jest teraz Unia Europejska wprowadziła różnego rodzaju kwestie prawne związane na przykład właśnie z work-life balance tak naprawdę.
Tak, tak? To znam. Mhm.
I rzeczywiście to się zmienia. Wbrew pozorom, właśnie mówiłaś o tym, z punktu widzenia pracodawcy boją się tego, że kobieta zajdzie w ciąży, tak, i tak dalej. Ja myślę, że wiadomo, generalizując, pewnie się takie rzeczy zdarzają, ale jest już tego coraz mniej. I mi się wydaje, że na przykład tutaj...
W fajnej firmie pracujesz.
No okej, okay, ale wiesz, na przykład prowadzenie tacierzyńskiego. Jakby tak. Normalizuje to w taki
cudowna
sposób,
sprawa,
że już nie chodzi o to, że dziecko, to nie jest tak, że kobieta ma dziecko, tylko
razem
kobieta i mężczyzna ma dziecko tak naprawdę. Tak. Więc to jest duży plus do normalizacji, że jednak traktujemy właśnie, wiesz, to staranie się ciąże tak naprawdę jako dotyczy to kobiety i mężczyzny. Z drugiej strony trendy, które oczywiście, no jakby mówię tu o trendach głównie w Stanach Zjednoczonych, czy jakby globalnie, są takie, że tak naprawdę ta profilaktyka i kwestia również płodności i wspomagania płodności, bo staje się to problem, mm-hmm, coraz częściej jest traktowana nawet jako benefit pracowniczy. Mm-hmm. I tutaj, jeżeli popatrzymy na to tak, to normą się stało w Polsce jakby pakiet medyczny, pakiet sportowy, i to mocno ewoluuje i te badania, które też jakby tutaj w firmie robimy, wskazują, że jakby szczególnie w tym młodszym pokoleniu, mm-hmm, jakby które przychodzi do pracodawcy, te wymagania wobec takiego bardziej opiekuńczego, jakby, to, mm-hmm, jakby tych benefitów pracowniczych jest coraz większe, tak? Mm-hmm. To znaczy, że wiesz, ja często słyszę, że wszyscy narzekają na te popularne Zetki, tak? Czyli mm-hmm, to nasze pokolenie, ale jakby według mnie to jest mniej więcej tak, że to pokolenie po prostu jest świadome tego, jakby ma trochę inne wymagania. Mamy teraz rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia. Mamy kwestie remote working, mamy kwestie właśnie, które stało się, elastyczny dzień pracy też staje się, mm-hmm, czymś normą. Jakby nawet kwestia sztucznej inteligencji, która zmienia tak naprawdę wiele w pracy. Znaczy, tam się dużo dzieje, mm-hmm, jeżeli chodzi o całą kwestię jakby relacji pracodawca i pracownik.
Wolne menstruacyjne. Znam dosłownie 3 firmy teraz z pamięci, które mogę powiedzieć, że wprowadziły wolne menstruacyjne dla kobiet, żeby miały, wiesz, no, jakąś taką, wiesz, wolność do tego, żeby te, wiesz, trudne dni, powiedzmy, mogły, wiesz, odpocząć i tak dalej.
No,
tego
wiesz,
brakuje,
no,
kurczę,
ale to się nie zdarzy z dnia na dzień tak naprawdę. Mhm. Ja uważam, że to postępuje, mhm, szczególnie właśnie teraz jest rynek pracownika, można powiedzieć, więc trudno jest znaleźć osoby wysoko wykwalifikowane i tak dalej, więc pracodawcy zabiegają. Jakby fajne jest to i co widzimy, że właśnie duża część opieki medycznej jakby przechodzi na pracodawcę, jakby, bo coraz częściej różnego rodzaju pakiety medyczne stają się właśnie benefitami pracowniczymi, mm-hmm, czyli jak idziesz do firmy, no to jakby masz już tą opiekę troszkę bardziej rozszerzoną, no wiadomo, że publiczna jest i będzie przez długi okres podstawowa, natomiast jakby wiesz, dużo się zmienia na przykład w medycynie i podchodzimy do tego już nie na takiej zasadzie, że idziemy, kiedy nam coś jakby nie działa, kiedy rzeczywiście mamy problem, kiedy zachorujemy, tylko raczej właśnie ta świadomość, i tutaj wydaje mi się, jest kluczowe, mhm, świadomość i edukacja, bo to jest dużo rzeczy do zrobienia. Wiesz, ja prowadząc takie różnego rodzaju prezentacje, mam taką jedną, która często występuje, to jest algorytm dobrostanu, mhm, polega na tym właśnie, co się obecnie dzieje. I ja tutaj często posługuję się takim cytatem, znaczy cytatem osoby, która dużo mądrzejszy ode mnie, czyli Peter Drucker, który był guru zarządzania, właśnie stwierdził jedną ważną rzecz, że gdy popatrzymy, nie wiem, za kilkaset lat, jakby historycy będą patrzeć na to, co się w tym XXI wieku działo, to nie rozwój technologii, nie jakby jakiś e-commerce, takie rzeczy będą ważne, ale to, jak zmienia się kondycja ludzka. Znaczy kondycja jakby, że ludzie po raz pierwszy, i to duża gama ludzi, ma coraz więcej możliwości do wyboru. Jaką dietę wybrać, jakiego pracodawcę wybrać.
Jakby, ale wiesz, w tym można oszaleć.
No trochę, ale nie? Właśnie, i teraz my nie mamy umiejętności zarządzania sobą. I teraz kluczowe jest to, właśnie to, o czym mówimy. Czy to ta profilaktyka do tego, żeby zadbać o tą płodność wcześniej niż później. To jest kwestia właśnie zarządzania sobą. Nikt za nas tego nie zrobi. To, że mamy na przykład piramidę żywieniową, która okazała się już nie taka super, tak naprawdę to jest jakby, to do nas należy jakby szukanie rozwiązań, które będą dobre dla nas. My musimy po prostu sami wziąć odpowiedzialność za siebie. Bez tego jakby daleko nie zajedziemy.
Dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Nie ukrywam, że czuję się dziwnie. Czułam się dziwnie, teraz już czuję się lepiej, no bo wiesz, rozmawiam z wieloma osobami w moim życiu na te tematy, ale tak, żeby wiesz, nagrać i komuś pokazać, to jeszcze nie. Cóż mogę powiedzieć?
No już była coś.
To był dla mnie zaszczyt.
Ja nie jestem ekspertem od tego typu rzeczy, natomiast jakby nie chciałbym, żeby moje wypowiedzi były właśnie generalizowane, że to jakby faceci, bo wiesz, jak dobrze wiesz, każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swoją wrażliwość. Jakby mnie cechuje bardziej racjonalność i ogólny optymizm. Nie wiem, czy tak większość facetów ma, ale też nie chciałbym się za nich wypowiadać.
Dzięki bardzo. Do zobaczenia w domu.